Słuchasz podcastu Klientomania. Odcinek 46.
Przed mikrofonem Maciej Buś. Dzień dobry w 46. odcinku podcastu Klientomania. Dzisiaj z moim gościem rozmawiam o grywalizacji, a dokładnie o jej zastosowaniu w motywowaniu pracowników do pracy, nauki i zwiększenia ogólnie pojętej efektywności. To będzie naprawdę szczera rozmowa. Rozmawiamy o blaskach, ale i o cieniach zastosowania mechanizmu gier w firmach. Eksplozja popularności tematu grywalizacji, czy jak ktoś woli gamifikacji, nastąpiła jakieś 7 lat temu. Przyglądałem się temu zjawisku z jednej strony z ciekawością, ale przyznam się również, że z pewnym sceptycyzmem. Znalazłem się w pewnej mniejszości, która choć z ciekawości wierzyła, że sama mechanika gier jest sexy i da się z tym coś fajnego zrobić, to jednak oferowane wówczas rozwiązania budziły we mnie spore wątpliwości co do ich skuteczności. Nauczony nieco innego modelu pracy, nie mogłem do końca pojąć, dlaczego nagrodą, np. za sprzedaż planu dziennego przed zakończeniem ustalonych godzin pracy, pracownik uzyskiwał prawo i dostęp do dziwnej, w mojej opinii, gry. W tej grze zbierało się jakieś marchewki, sadziło się jakieś inne warzywa i tak dalej. Wygląda na to, że ta mniejszość, w której byłem, miała mimo wszystko nosa, ponieważ po 2-3 latach propagandy aplikacji grywalizacyjnych nastała cisza w eterze. Ale też niewiele z tych wdrożonych systemów, które wówczas były tak licznie promowane, przetrwały próbę czasu, po prostu ich nie było, zniknęły. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem człowieka, który przeszedł przez wszystkie dotychczasowe etapy rozwoju grywalizacji jako narzędzia wspierającego motywację. On również sprzedawał aplikacje, w których na końcu sadziło i zbierało się warzywa. Była euforia, było rozczarowanie, refleksja i w rezultacie pomysł. Ciągle mnie poprawia, że nie mówimy o grywalizacji, tylko o gamifikacji. Choć na bazie swoich doświadczeń z pokorą przyznaję, że to, co do tej pory było, to raczej gamifikcja. Zapraszam do szczerej rozmowy z Grzegorzem Primusem. Cześć Grzegorzu.
Witam Maćku.
Przedstaw się moim słuchaczom, powiedz, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz na co dzień.
No więc tak, nazywam się Grzegorz Primus, jestem właścicielem firmy Great Interactive. W zasadzie to współwłaścicielem i przy okazji prezesem. Natomiast na co dzień zajmujemy się tworzeniem zaangażowania. Taki mamy plan, żeby tworzyć trwałe zaangażowanie i wykorzystujemy w tym celu między innymi gamifikację.
Gamifikację, nie grywalizację, tak?
Dokładnie tak. Grywalizacja czy gamifikacja to w zasadzie jakby to same słowo, natomiast powstało jeszcze inne, gryfikacja. Natomiast jeśli chodzi o takie oryginalne słowo, jest to gamification i raczej stosujemy słowo gamifikacja, ale też nie bez powodu. Generalnie słowo grywalizacja w naszych klientach wywoływało bardzo dużo niechcianych schematów. Klienci zgłaszali się do nas, prosząc o to, abyśmy zrobili dla nich grę, tak aby pracownicy mogli ze sobą w tej grze rywalizować. A gamifikacja to zdecydowanie nie gra i nie do końca o rywalizację w niej chodzi.
Dobrze, zanim przejdziemy do różnego rodzaju definicji, do tego, czym jest grywalizacja, a czym nie jest, czym jest gamifikacja, a czym nie jest, standardowy zestaw pytań. Zatem, czym ostatnio pozytywnie zaskoczył Cię świat?
Czy świat pozytywnie zaskakuje mnie w zasadzie codziennie, natomiast jeżeli patrzymy przez pryzmat kwestii zawodowych, to na pewno książką, która jakieś 2 lata temu wpadła mi w ręce i zrewolucjonizowała sposób, w jaki zacząłem myśleć o zaangażowaniu, chociaż bardzo podobnie myślałem jakby tak wewnętrznie, ona pozwoliła mi tylko ugruntować wiedzę. Była to książka Dana Pinka, Drive, która wcale nie, mimo mylnego tytułu, nie mówi o samochodach i jakby Dan nie pisze tutaj o motoryzacji, a pisze o tym, co tak naprawdę nas ludzi motywuje. I że nie do końca to, co robi biznes, jest zgodne z tym, co naprawdę angażuje nas jako ludzi. I ta książka, mimo tego, że jest bestsellerem, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, to w Polsce, jak to bardzo często bywa, nie do końca jest jeszcze znana. I bardzo często na spotkaniach z klientami, gdy przytaczam tą książkę, wszyscy skrzętnie notują ją w notatniku, żeby zakupić i zapoznać się z tym, co Dan ma do powiedzenia.
Czy ona to jest książka, która jest dostępna w języku polskim?
Tak, jak najbardziej jest dostępna w języku polskim. Bardzo dobrze się ją czyta. Nie będę robił zbyt dużych spoilerów, ale polecam przeczytać i zapoznać się z tym, co tak naprawdę dzisiaj nas motywuje i odnieść to do siebie stricte, bo jeżeli popatrzymy przez pryzmat tego, co nas motywuje, to okazuje się, że dużo w tym prawdy, co w tej książce przeczytamy.
A jakaś jedna myśl, którą najbardziej zapamiętałaś właśnie z tej książki, którą możemy tutaj dzisiaj jakby właśnie zaspoilerować?
To nawet jakby taki fundament motywacji, na bazie którego dzisiaj też budujemy nasze oprogramowanie, mianowicie autonomia, cel i mistrzostwo. To takie trzy filary prawdziwego wewnętrznego zaangażowania.
Drugie pytanie z zestawu standardowych. Gdybyś był indiańskim wodzem, jakie imię byś przybrał?
To jest bardzo ciekawe pytanie, ale miałem okazję się już nad tym zastanowić i w zasadzie trochę tak nazywają mnie znajomi, którzy mnie znają od dłuższego czasu. I zawsze, gdy opowiadam o tym, co robię i w jaki sposób podchodzę do relacji, które tworzę na polu zawodowym, to mówią, że idę trochę pod prąd jakby z trendem i jakby z tą grywalizacją całą, bo faktycznie to, co robimy, jest trochę inne niż to, co rynek gdzieś tam pokazuje w przestrzeni marketingowej. Natomiast nazwałbym się rebeliantem zaangażowania, ponieważ uważam, że można to robić inaczej, a nie tak, jak dzisiaj jest to realizowane.
Słuchasz podcastu Klientomania.
No dobrze, panie rebeliancie. Zatem przejdźmy do sedna sprawy. Grywalizacja. Proszę, zdefiniuj, o czym w ogóle będziemy dzisiaj właśnie rozmawiać. Czym jest grywalizacja?
Grywalizacja, czy też gamifikacja, jak wolę ją nazywać, jest mądrym wykorzystaniem mechaniki znanych z gier komputerowych, ale nie tylko gier komputerowych, bo ogólnie gier jako takich, do tego, aby angażować ludzi w projekty, które grami nie są. To jest taka najbardziej klasyczna definicja gamifikacji. My jakby zaczynając temat 6 lat temu, bo pod koniec 2011 roku już zaczęliśmy analizować ten temat, w 2012 odpaliliśmy naszą spółkę, wtedy na rynku pojawiła się taka definicja, którą też bardzo mocno wyznawaliśmy, tak zwana zasada 3F, Fun, Friends, Feedback. I jakby na niej opieraliśmy całe nasze realizacje. Raz lepiej, raz gorzej. Natomiast uświadomiliśmy sobie tak naprawdę po kilkunastu wdrożeniach, że jednym z istotnych elementów i faktorów udanych gamifikacji jest zdecydowanie friends. Nie do końca jakby fun, który bardzo mocno się kojarzy z gamifikacją. Oczywiście jest istotnym elementem, czyli chociażby fabularyzacja tego, w jaki sposób prowadzimy narrację ze społecznością, ale w naszej ocenie bardzo duży driver do tego, żeby budować zaangażowanie ludzi w korporacjach, ma społeczność w sobie.
Czyli rozumiem, że grywalizacja jest pewnym elementem, jest zastosowaniem, za chwileczkę zapytam o tą mechanikę gier jeszcze dokładnie, do motywacji ludzi, do nakręcania, jeśli chodzi... Wy się specjalizujecie szczególnie w motywowaniu pracowników, tak? Ale też w tych ostatnich latach wykształcił się dosyć duża, nie wiem, trend, moda na zastosowanie grywalizacji jako zaangażowania również klientów, tak? Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
Zdecydowanie tak. Generalnie w 2011 roku New York Times określił gamifikację jako najbardziej intratny trend w marketingu właśnie. Niekoniecznie jakby w działaniach HR-owych. Natomiast okazało się, że pogłębienie tego dalej powoduje, że bardzo dobrze może się to sprawdzać również w motywacji pracowników. I my faktycznie od samego początku istnienia firmy skupiliśmy się na tym obszarze. Natomiast przez pierwsze kilka lat na rynku polskim głównie słyszano o i zagranicznym również słyszano głównie o wykorzystywaniu grywalizacji do motywowania klientów w różny sposób, motywowania w świat marki, tak? Czyli angażowania ich w to, aby byli bardziej zlinkowani emocjonalnie z daną marką. I grywalizacja zdecydowanie świetnym narzędziem do tego typu działań. Z pewnością tam łatwiej ją też realizować, ponieważ społeczność w zasadzie mamy już gotową, bo bardzo często marki skupiają wokół siebie odpowiednią społeczność, którą dzięki grywalizacji można lepiej drive'ować. Natomiast my od samego początku, ze względu na swoje doświadczenia zawodowe, bo jak wiesz, byłem kierownikiem call center dla Liberty Poland, tam z kolegą stworzyliśmy w zasadzie ten dział od zera i tam mierzyliśmy się tak naprawdę z spadkiem zaangażowania i z bardzo nikłym zaangażowaniem, szczególnie na kampaniach, gdzie ludzie bardzo często słyszeli nie od klientów. I wiele metod, które próbowaliśmy, takich standardowych jak bony, jak karty multisport, czy nawet dofinansowywanie posiłków, abstrahując już od fajnej atmosfery, jak to w call center bywa i zazwyczaj jest kluczem w wszelkich tego typu firmach outsourcingowych. No niestety to zaangażowanie nie było na takim poziomie, jakbyśmy tego oczekiwali, a bardziej jak oczekiwał od nas tego zarząd. I tam jakby powstała pierwsza idea stworzenia takiej, powiedzmy, gry, która, jak się później okazało, ewidentnie była bardzo skuteczną grywalizacją. Wtedy jeszcze tego nie wiedzieliśmy.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
No dobrze, to wróćmy do pytania jeszcze doprecyzowującego, żebyśmy sobie wszystkie definicje poukładali. Mechanika gier. Co to jest, skąd się to wzięło, jak, żebyśmy już mieli dopełniony, że tak powiem, katalog pojęć?
Jasne. Jeśli chodzi o mechanikę gier, no to wzięła się ona głównie z gier komputerowych, gdzie te mechanizmy są bardzo rozbudowane. Są rozbudowane głównie po to, żeby utrzymywać naszą atencję jakby w grze. Projektanci gier robią wszystko, żeby jak najdłużej ludzie spędzali czas na ich grach komputerowych. Dzisiaj w domenie gier społecznościowych na Facebooku i tak dalej, tym bardziej jest to istotne, żeby użytkownicy jak najwięcej czasu spędzali na tego typu aktywnościach, no bo monetyzują się te gry za pomocą reklam, więc mechanizmy znane z gier to takie jak levele, punkty, doświadczenia, wirtualne monety, odznaki, paski postępu, które powodują, że utrzymujemy atencję dłużej, ponieważ wkręcamy się w pewnego rodzaju flow. Im dłużej gramy, tym większa szansa jest na to, że wpadniemy w te flow. Jeszcze żeby doprecyzować może właśnie to pojęcie, to taki stan, w którym gracz zapomina o tym, że istnieje coś wokół niego. Widzi tylko i wyłącznie grę, jest skupiony na celu, który ma przed sobą i robi wszystko, żeby jak najlepiej go zrealizować, przy czym nie męczy się, tylko jakby sprawia mu to ogromną przyjemność. Jest bardzo duża dawka dopaminy implementowana do naszego umysłu i to powoduje, że ludzie potrafią grać po 12 godzin, nie jeść, nie spać, nie chodzić do toalety, co jest marzeniem każdego projektanta gier. I w którymś momencie jakby ukluła się taka idea, żeby ten stan flow przełożyć na wszystko, co nie jest związane z grą, czyli chociażby na angażowanie użytkownika w taki sposób w świat marek, czy też pracowników w to, żeby w takim stanie flow realizowali dla nas cele biznesowe. No i tutaj jakby pojawił się jeden z pierwszych kłopotów, dlaczego ta grywalizacja nie wychodziła tak, jakbyśmy tego oczekiwali.
Dobrze, to ja bym się poprosił jeszcze o to, żebyśmy pokazali, wskazali kilka zastosowań właśnie grywalizacji. Nawet jeżeli nie w biznesie, ale w jakichś aplikacjach użytkowych, tak? Bo przychodzą mi pewne rzeczy do głowy, to jakieś pewne przykłady. Sam biegam, więc pamiętam, jak chociażby Endomondo. Rozumiem, że właśnie Endomondo, to co się dzieje, te wszystkie, ta rywalizacja, te różnego rodzaju wyzwania i społeczność, to jest właśnie to, co, to jest jeden z takich przykładów, dobrze rozumiem?
Tak, generalnie na samym początku właśnie, jak jeszcze nie było projektów gamifikacyjnych w Polsce, to bardzo często przytaczaliśmy sukcesy gamifikacyjne ze Stanów Zjednoczonych, czy jakby z rynku zagranicznego i jednym z elementów takich success story właśnie było Endomondo. Natomiast Tam jest bardzo podstawowa grywalizacja zastosowana w postaci właśnie odznak, osiągnięć, które jakby możemy zdobywać za pomocą biegania, krótko mówiąc. Natomiast myślę, że ciekawszym przykładem na bardzo fajną aplikację gamifikacyjną jest aplikacja Zombie Run. Ona się tak bodajże nazywa, ale faktycznie to jest wyższy level wtajemniczenia, jeśli chodzi o projektowanie gamifikacji. Tutaj twórcy zastosowali fabułę, która wydaje się być bardzo istotnym elementem w angażowaniu użytkowników. Tak przytoczę pokrótce, bo może słuchacze nie mieli okazji korzystać z tej aplikacji. Zakładamy słuchawki i w słuchawce słyszymy, że zaczynają gonić nas zombie. Odgłosy, które wydobywają się wokół nas, powodują, że nasz puls wzrasta i biegniemy szybciej. Aplikacja jakby też pomiaruje pewne rzeczy i w taki sposób układa tą fabułę, żebyśmy byli cały czas właśnie w tym stanie flow. I rzeczywiście dzięki temu zastosowaniu tej grywalizacji w tej aplikacji, ta aplikacja jest bardzo angażująca i coraz więcej osób jakby używa tej aplikacji zamiast na przykład Endomondo.
No to przejdźmy do biznesu w takim razie. Prześledźmy może historię tej grywalizacji jako trendu na przestrzeni lat. Ja pamiętam, że my spotkaliśmy się w zasadzie, mieliśmy takie trzy punkty właśnie, tak? Czyli spotkaliśmy się w granicach tam chyba bodajże 2010-2011 roku, kiedy były jeszcze twoje początki. Potem w 2014 roku, kiedy pokazałeś mi wasze pole marchewkowe. I spotkaliśmy się rok temu w 2017 w Berlinie, kiedy można powiedzieć, nie, tamto to już nie, teraz mamy coś zupełnie, zupełnie nowego. Opowiedz, jak to się rozwijało i czym, może jeszcze nie czym to się różniło, ale tak naprawdę rok temu pokazałeś mi pewien wykres bardzo ciekawy, który na dobrą sprawę pokazuje, jak rozwijają się trendy i jest pewna, okazuje się, że jest bardzo pewna zależność, powtarzalność przy różnych trendach.
Zgadza się, ten wykres to hype Gartnera i to jest coś, co w zasadzie dotyczy każdej wschodzącej technologii. Mówimy tu o innowacyjnych technologiach, które wchodzą na rynek. Na samym początku znajdują się one w fazie wyzwolenia technologii i tak stało się w 2011 roku właśnie z gamifikacją, gdy New York Times określił ją jako właśnie ten najbardziej intratny trend w marketingu. No i jak to bywa, biznes od razu rzuca się na nowinki, tak jak dzisiaj chociażby z sztuczną inteligencją i z robotyzacją wszystkiego, co może mieć zastosowanie jakby w tym obszarze. I tak stało się też z gamifikacją. Ona wbiła się do tak zwanego szczytu nadmiernych oczekiwań. Biznes bardzo dużo sobie obiecywał, projekt menadżerowie obiecywali bardzo wiele swoim zarządom, jak to grywalizacja może być panaceum na wszystkie nasze bolączki związane z brakiem zaangażowania pracowników, klientów. I tak naprawdę jest to normalne, bo w zasadzie tak samo obiecywaliśmy sobie wiele chociażby kilka lat temu, jeśli chodzi o beacony. Tak? Taki też fajny przykład tego, że w zasadzie mieliśmy poczucie, że one za chwilę wszędzie będą. Dzisiaj nie widzimy ich na co dzień. Tak? Natomiast grywalizacja przeżywała swoje boom w Polsce w 2012, 2013, 2014 roku. Wiele firm zgłaszało się do nas i do firm konkurencyjnych, które zajmują się tym trendem, po to, aby wykorzystywać ją w różnych obszarach. Tak naprawdę to nie był tylko marketing związany z promowaniem marek. Tym akurat my się nie zajmowaliśmy, ale nasza konkurencja robiła to z powodzeniem. I wiele takich obszarów, które wydają się być nawet dziwne, chociażby takie zabawne zapytanie, które mieliśmy od jednego z dużych banków, że chcą za pomocą grywalizacji nauczyć pracowników picia wody z kranu, tak? Zamiast butelek wody butelkowanej. Więc tych zastosowań było gdzieś tam bardzo wiele, bo w każdym obszarze projekt managerowie widzieli, że ta grywalizacja może im pomóc. Tak? No i oczywiście zakładali bardzo wysokie KPI, bo żeby zwrot inwestycji był sensowny, te wzrosty zaangażowania musiały być spore. No i niestety większość tych projektów była nieudanych, ponieważ bardzo często były realizowane na szybko, nie było czasu na przemyślenia, na analizy pewnych kwestii, czyli chociażby środowiska, w jakim pracownicy pracują, dobre poznanie ich potrzeb, które mogłyby znaleźć swoją odpowiedź w grywalizacji. No i bardzo szybko ta grywalizacja rozczarowała klientów. Ten trend jakby wpadł do doliny rozczarowań.
Chciałbym właśnie dopytać, bo pamiętam, jak w 2014 roku spotkaliśmy się podczas jednego z eventów i pokazywałaś waszą platformę Farm City i to, co mnie jakby zastanawiało, zresztą widziałem inne też aplikacje, bo do mnie zgłaszało się bardzo wiele różnego rodzaju firm, pomóż nam to wypromować, tak? Ja jestem trochę wychowany na takiej trochę starej szkole, w tej czyli no po prostu przychodzimy do pracy, tam te 8 godzin robimy swoje, jesteśmy wynagradzani też za wykonywanie za swojej pracy, że jest pewna baza, która jest w ramach naszych obowiązków, ewentualnie to, co jest nad, to powinno być premiowane. Sprawa jest jasna. Tu nagle się pokazywały dwie, tak następująca rzecz. Mamy powiedzmy projekty sprzedażowe, dajmy na to w takim call center czy w jakimś innym dziale. Jeżeli sprzedasz szybciej, to już nie możesz już więcej nie pracować. Rozumiem, że to jest dostosowanie się do owianego sławą już pokolenia Y. I możesz grać w grę, jakąś tam grę. Te gry są różne, ale pamiętam, że jakim pewnym kultowym takim mechanizmem czy rodzajem gier, ja nie jestem gamerem, więc ja też ja pierwszy raz o marchewkach i innych rzeczach usłyszałem właśnie od ciebie, no to było właśnie jakieś takie budowanie farmy jakiejś i tak dalej. Ja prawdę mówiąc totalnie nie rozumiałem, bo jakby wychodziło dla mnie, że przychodziło się do pracy nie po to, żeby pracować, realizować swoje cele, ale żeby grać. To znaczy efekt był taki, że na koniec dnia chodziło o to, żeby jak najwięcej tych marchewek sobie robić. Te marchewki były totalnie wirtualne. Jak rozumiem, one też nie do końca się przekładały na jakąś wartość taką rzeczywistą. Czy moglibyśmy się cofnąć te parę lat wstecz i jakby spróbujmy przeanalizować, czy to ja źle rozumiałem, tak? Czy może te założenia po prostu wtedy były aktualne i to było zgodne jak najbardziej z najlepszymi praktykami i z potrzebami klientów?
Tak, myślę, że całkiem dobrze to rozumiałeś na tamte czasy, bo faktycznie była nawet jedna firma zagraniczna, która tego typu rozwiązanie proponowała na polskim rynku w 2012 roku. Jeden z naszych klientów, który zrezygnował z tego oprogramowania na rzecz naszego, opowiadał właśnie nam o tym, że grywalizacja w tym wydaniu wyglądała w taki sposób, że jeżeli pracownik zrealizował target sprzedażowy na przykład w call center, to otrzymywał wirtualne monety, które mógł wymienić na minuty grania w trywialne gry w postaci łowienia rybek i jeżdżenia samochodzikiem. Takie gry, nie wiem czy pamiętasz, fleszowe kiedyś były takie modne. Natomiast my faktycznie też w 2012 roku mieliśmy na bazie swoich doświadczeń, które zrealizowaliśmy jeszcze będąc kierownikiem w call center, mieliśmy taką wizję tego, że fajnie by było zamienić pracę w grę. Taką mieliśmy ideę, stąd też w ogóle jakby nazwa Firm City, gdzie plan był taki, że ma być to system, w którym pracownicy za realizację swoich celów sprzedażowych czy jakichś biznesowych mają budować miasta. Wystarczył jeden rzut oka na daną obszar miasta, który reprezentowany był przez jakąś grupę i można było widzieć, że miasto, które czy dzielnica miasta, która jest zaniedbana, wymaga wsparcia liderów, coachów i tak dalej. Natomiast okazało się, że nie do końca to działa, ze względu na to, że zapomnieliśmy o jednym bardzo kluczowym elemencie. Praca nigdy nie będzie grą. Praca jakby właśnie tak jak ty to rozumiesz i ta stara szkoła dalej jest aktualna. Nawet młodzi ludzie, czyli pokolenie Y, przychodzą jakby do pracy z nastawieniem na zarabianie pieniędzy. Połączenie tego z fanem, żeby ta praca dawała im przyjemność, jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Natomiast nie można myśleć dzisiaj i wtedy myśleliśmy tak, bo byliśmy niedoświadczeni faktycznymi wdrożeniami. To była wizja, która gdzieś tam się ukluła podczas spotkań. Nie można jakby myśleć w taki sposób, że zamienimy prawdziwe wynagrodzenie na wirtualne wartości. Tak? To jest możliwe tylko i wyłącznie w momencie, gdy mówimy o grach komputerowych, gdzie dochodzi do abstrakcyjnych sytuacji, w której to młodzi ludzie potrafią wydać realne pieniądze, kilka tysięcy dolarów na skórkę do pistoletów w Counter-Strike'u. Tak? I to są rzeczy, których nawet ja już będąc pokoleniem Y nie do końca rozumiem, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić, ponieważ mam swoje fanaberie związane chociażby z motoryzacją, gdzie jestem w stanie dopłacić za coś tylko i wyłącznie dlatego, że daje mi to ogromną przyjemność, jakby powoduje, że jak jestem zlinkowany emocjonalnie na przykład z grą komputerową, to dla mnie ma to sensowną wartość. W pracy jest to bardzo trudne.
Czy mam rozumieć, że w związku z tym to właśnie spowodowało ten szczyt nadmiernych oczekiwań, czy wręcz przejście tego trendu do doliny rozczarowań, czyli to jest to, że my nie do końca potrafiliśmy się strzelić w te oczekiwania, czy ewentualnie firmy, które oferowały tego typu rozwiązania, próbowały wykreować rozwiązanie czy zaspokojenie pewnych potrzeb, których tak naprawdę nie było do końca, albo które były takie troszkę wyimaginowane.
Ja myślę, że tutaj miały wpływ na to, że znaleźliśmy się w dolinie rozczarowań dwa kluczowe elementy. Przede wszystkim pierwszy to taki, w której to projekt menadżerowie zgłaszający się do firm realizujących grywalizację czy gamifikację miały na dzień dobry jakby swoją wizję na to, w jaki sposób powinno być to zrealizowane. Im się wydawało, że tak to powinno być. Bardzo często też realizowały swoje marzenia z dzieciństwa o robieniu po prostu gier. Co jakby ciekawe, do teraz nam się czasami jakby to zdarza, że klienci zgłaszają się do nas, żeby po prostu zrobić grywalizację w formie gry. Najlepiej jakby była z efektami takie, jak mamy w Wiedźminie. Tak? Więc to jest jakby bardzo trudne i to był jeden element, w którym firmy, które realizowały, szczególnie na polskim rynku, musiały to realizować ze względu na to, żeby się utrzymać, ale też myślę, to był dla nas wszystkich dobry moment, żeby przeanalizować, bo nikt wtedy nie wiedział, jak zachowa się tego typu oprogramowanie. Więc myślę, że były po prostu podejmowane próby znalezienia złotego środka i takiego panaceum na to, jak te zaangażowanie faktycznie budować.
Klientomania, ręczymy za słowa.
No dobra, to mamy mniej więcej 2014-2015 rok. Mam wrażenie, że gamifikacja w ogóle zniknęła z radaru. To znaczy jakby przestały być już publikowane artykuły, jeżeli już to myślę, że one były takie trochę bezosobowe, już nie promowały, może nie bezosobowe, ale nie promowały jakichś bardzo konkretnych rozwiązań. Co się działo wtedy? Co się działo również u was? Czyli jaką drogę wy przeszliście, bo jak się spotkaliśmy rok temu, to jakby sam powiedzieć, że przeprojektowaliście wszystko kompletnie od nowa. Dlaczego? To znaczy, jakie mieliście podstawy do tego, żeby tak właśnie to przeprogramować i w którą stronę to przez te dwa lata sobie tuptało dalej?
Więc generalnie na początku realizowaliśmy głównie krótkie kampanie gamifikacyjne i wręcz jakby taki przyjął się trend, że klienci zgłaszali się po to, żeby wypróbować grywalizację, ale nie angażując zbyt dużych środków jakby w tego typu rozwiązania. I my też wystosowaliśmy ofertę związaną z takim, można powiedzieć, pilotażem, żeby zweryfikować, jak elementy grywalizacji czy mechanizmy znane z gier wpłyną na zaangażowanie w danym środowisku. Bardzo często realizowane były właśnie po prostu kampanie gamifikacyjne, które trwały miesiąc, dwa, trzy, czasami nawet pół roku, ale miały na celu jeden konkretny obszar zrealizować, czyli na przykład zwiększyć sprzedaż albo zwiększyć zaangażowanie pracowników w edukację, w rozwój osobisty i tak dalej. I takich projektów było realizowanych najwięcej. Tak naprawdę w 2016 roku zaczęły do nas spływać zapytania związane z wdrożeniem platformy gamifikacyjnej, która miała być wykorzystywana w sposób ciągły w firmach. I my taką platformę mieliśmy od samego początku, natomiast ona ewoluowała. Dzisiaj mamy jej czwartą wersję, a w lipcu podchodzimy do realizacji wersji piątej, która ma być już bardzo ustrukturyzowanym produktem. Natomiast To pokazuje tylko jedno, że firmy też podchodziły ostrożnie do tematu, badały to, tak? I faktycznie dlaczego w którymś momencie przestało być głośno o grywalizacji, tak jak mówiło się, że cały czas od jakiegoś czasu jest ROG Mobile, tak? To w zasadzie on już dawno nastał. Był taki moment, w którym grywalizacja była pokazywana jako gdzieś tam trend, który jest bardzo fajny i tak dalej w Polsce. W 2015 roku na hypie Gartnera już jej w ogóle nie uświadczymy i w pierwszym momencie trochę się przeraziliśmy, bo to był nasz chleb. Zatrudnialiśmy już wtedy 20 osób i to był taki moment trochę stresu. Natomiast o dziwo mieliśmy dużo klientów. Nie sprzedawaliśmy udziałów swoich w firmie, nie potrzebowaliśmy zewnętrznych inwestorów do tego, żeby realizować działania. I zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego jej tam nie ma. Okazało się po głębszych analizach też z naszym partnerem, że ta gamifikacja po prostu weszła jako narzędzie, które jest normalnie używane, tak jak dzisiaj internet czy telewizja, więc to jest o tyle pozytywne, że trochę się uspokoiliśmy, ale zaczęliśmy też patrzeć szerzej, nie tylko jakby na grywalizację, ale zaczęliśmy patrzeć na budowanie zaangażowania, gdzie grywalizacja może, aczkolwiek nie musi, być jednym z elementów, nie powinna być fundamentem. Jeżeli patrzymy przez pryzmat grywalizacji i budowania zaangażowania w firmie w taki sposób, że to grywalizacja ma być fundamentem wszystkiego, to obawiam się, że może być to skazane na porażkę.
Czy w tym modelu, o którym mówisz, to znaczy jakby koncentracja na zaangażowaniu, było też pewne rozczarowanie czy chęć odejścia od tych gier jako nie jako fabułę, tylko jako nagrody? Czyli po prostu odwrócenie tej sytuacji, że o ile wtedy, jak rozmawialiśmy tam 2013-2014 rok, gra była nagrodą, tak? I rozumiem, że w tej chwili koncentracja na zaangażowaniu miała na celu wychwycić faktycznie mechanikę gier jako narzędzie do generowania zaangażowania. Czy dobrze rozumiem?
Tak, znaczy gra, która była nagrodą, w zasadzie została wyeliminowana i przez nas, i przez wszystkie firmy już w 2012 roku, bo wszyscy jakby zauważyli, że nie o to chodzi jakby w tym trendzie. Tak jak wspomniałem w początku, grywalizacja to nie gra, tylko mądre wykorzystanie mechanik growych. I takim przykładem może być chociaż kwestia tego, że nagradzamy pracowników ekstra punktami doświadczenia albo wirtualnymi monetami, za którymi idzie konkretna wartość, bo finalnie te punkty mogą wymienić na przykład na realne nagrody z katalogu nagród. I tak większość firm jakby zaczęło realizować tego typu działania. Gra była trochę w tle, ale była realizowana poprzez narrację fabularną, czyli na przykład pracownicy podróżowali po mapie, odkrywając kolejne lądy, ale żeby je odkrywać, musieli wykonywać wyzwania, które były powiązane z pracą. Na przykład sprzedaj dzisiaj 5 kart kredytowych, żeby odkryć kolejne pole na naszej mapie. Tak? Natomiast okazało się, że tego typu próby też nie do końca się sprawdzają. I my w 2016 roku zrobiliśmy ciekawe wdrożenie dla jednego z naszych kluczowych dzisiaj klientów, w którym bardzo mocno postawiliśmy na zapomniany faktor, mianowicie Friends, tak? Czyli ten jedną literkę F gdzieś tam pomijaliśmy bardzo często, bo ciężko było zbudować społeczność skupioną wokół gamifikacji. Natomiast można się okazało jakby zbudować społeczność skupioną wokół celów biznesowych firmy i takie podejście, gdzie dzisiaj nasz system właśnie je wykorzystuje, czyli budowanie najpierw silnej społeczności, ale nie skupionej wokół ładnych kotków, które się wrzuca na Facebooku uśmiechając się do nas z ekranu, tylko na faktycznych celach i potrzebach biznesowych firmy, spowodowało, że później taką społeczność jest o wiele łatwiej angażować w różnego rodzaju wyzwania i działania, które czasami wykraczają poza normalne obowiązki pracowników. I okazuje się, że to w naszym odczuciu był klucz do sukcesu, bo na tej platformie mamy 92% osób zaangażowanych, które jakby od 2 lat w zasadzie jakby wchodzą na tą platformę. I nie mówimy tutaj o wchodzeniu po prostu jakby oglądaniu, co się tam dzieje, tylko jak realizujemy jakąś kampanię angażującą w konkretny obszar biznesowy, to na przykład 87% osób przechodzi całą ścieżkę. A kiedyś uważano za sukces, że 60% osób zarejestrowało się na platformie gamifikacyjnej, tu stawiano kropkę i malowano trawą na zielono, że wszystko jest w porządku. My bardzo mocno nie godziliśmy się z tego typu podejściem i zawsze walczyliśmy o to, żeby jak najwięcej osób po prostu angażowało się w to, co dla nich przygotowywaliśmy. I jednym z elementów też, które, i myślę, że warto o tym powiedzieć, które powodowały, że te gamifikacje po prostu się nie udawały, to chęć zaprojektowania tak zwanej prototypowej ścieżki przejścia od początku do końca i przekazanie tego użytkownikom z nadzieją, że przejdą ją tak, jak to zaplanowaliśmy. Niestety to tak nie zadziała, nie ma szans tak zadziałać, ponieważ jakby społeczność żyje, jakby codziennie dochodzą jakieś zewnętrzne czynniki, które na przykład łączają ich z naszej prototypowej ścieżki przejścia i musimy na to online'owo reagować. Dlatego powstało takie stanowisko jak engagement manager, który na co dzień jakby zarządza tymi społecznościami. Dzisiaj mamy kilku klientów, którzy postanowili stworzyć takie stanowisko u siebie i za pomocą naszego narzędzia realizują proces zaangażowania, więc to wydaje się być najbardziej sensownym podejściem.
To przejdźmy trochę tak do jakby modelu biznesowego, czy jakby do sposobu w ogóle komunikacji was jako specjalistów od grywalizacji, od gamifikacji, was dostanę w łeb, oraz klientami. Jak to dzisiaj wygląda? Czy klienci, z którymi rozmawiasz, firmy, z którymi rozmawiasz, wiedzą, o co was pytać, ewentualnie czy mają swoje własne już pomysły, jak to zrealizować, czy raczej stawiają wam cele, zadanie, na przykład chcemy nauczyć naszych pracowników czegoś, albo chcemy zwiększyć ich zaangażowanie w budowanie rozwiązań na rzecz klientów itd., itd., a wy szukacie rozwiązań metodycznych, czy metodologicznych, konkretnych sposobów zrealizowania danego zadania na podstawie właśnie już tych zgromadzonych doświadczeń przez was.
Więc generalnie dzisiaj na rynku mamy chyba dwa typy klientów. Takich, którzy traktują nas jako specjalistów i zgłaszają się z potrzebą biznesową w postaci na przykład zwiększenia zaangażowania pracowników w szkolenia e-learningowe. I takich, którzy zgłaszają się do nas z konkretną wizją, że chcą na przykład zrealizować konkretnie jakąś grę biznesową na przykład, albo jakąś kampanię grywalizacyjną, którą mają mniej więcej już zaprojektowaną. I kiedyś było więcej takich klientów, którzy zgłaszali się z konkretną potrzebą i nawet trochę wizją, tak, właśnie tego, jak ją zrealizować. Dzisiaj w związku z tym, że wyrobiliśmy sobie pewnego rodzaju markę w branży gamifikacji, zgłaszają się do nas jak do specjalistów i słuchają tego, co mamy do powiedzenia. Bardzo często przytakują, bardzo często też nie zgadzają się z naszym podejściem, ale finalnie szukamy wspólnych rozwiązań do tego, żeby konkretny cel biznesowy zrealizować w taki sposób, żeby zawsze na pierwszym miejscu był user, czyli osoba, która korzysta faktycznie z oprogramowania, bo tylko takie podejście ma sens. Kiedyś, krótko mówiąc, słuchaliśmy własnej intuicji, później do głosu dopuściliśmy naszych klientów, a dzisiaj słuchamy wyłącznie naszych użytkowników i to przynosi najlepsze efekty, ponieważ te projekty są bardziej dopasowane do ich faktycznych potrzeb.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Dobrze, to o co pytają w tej chwili najczęściej w ogóle firmy, które zapraszają cię na spotkanie, czyli jakby jakiego typu potrzeby są przedmiotem rozmów, które wasze rozwiązanie, czy w ogóle gamifikacja miałaby zaspokajać?
To jest szeroko pojęte zaangażowanie, a raczej jego brak. Dzisiaj jakby w dużych korporacjach, które zazwyczaj się do nas zgłaszają, ogromną potrzebą jest w odpowiedni sposób zarządzać zaangażowaniem pracowników. I my też taki sygnał dajemy na rynek, więc pewnie dlatego tacy klienci się do nas zgłaszają. Czyli klienci, którzy nawet nie tyle mają problem, ale mają pewnego rodzaju wyzwanie z budowaniem zaangażowania. Bo dzisiaj atencja pracowników jest rozpraszana na każdym kroku i skupienie ich na realizacji celów biznesowych firmy wydaje się być dzisiaj faktycznie bardzo dużym wyzwaniem i pewnie jest, więc tacy klienci do nas najczęściej się zgłaszają i w bardzo różnych obszarach, albo właśnie mają zamiar wdrożyć i poszukują rozwiązania w postaci platformy gamifikacyjnej, która może być dobrym elementem, jednym z elementów do tego, żeby to zaangażowanie budować, albo mają konkretną potrzebę w wąskim zakresie i wtedy jakby zgłaszają się po to, aby przeprowadzić po prostu kampanię gamifikacyjną.
Czy nadal gamifikacja znajduje swoje zastosowanie, albo inaczej, czy często nadal zgłaszają się do ciebie firmy, które znowu szukają zaangażowania czy motywowania pracowników właśnie sprzedażowych? Czyli innymi słowy, czy ten obszar sprzedażowy nadal dominuje? Bo mam takie wrażenie, że w tym pierwszym okresie to właśnie działy handlowe były największym beneficjentem tej metody.
No właśnie, co ciekawe, nie. Dzisiaj tak naprawdę najczęściej zgłaszają się do nas albo projekt menadżerowie, którzy mają do zrealizowania konkretny projekt i widzą szansę w gamifikacji do tego, żeby zrealizować go lepiej. Na przykład w obszarze wyedukowania pracowników z nowego produktu albo zakomunikowania nowej strategii firmy. Albo dotarcia do pracowników z jakąś wąską informacją, ale w związku z tym, że dzisiaj maile są czytane na poziomie kilkunastu procent, to gamifikacja jest tutaj bardzo dobrym elementem do tego, żeby to zaangażowanie wzrosło zdecydowanie. Sprzedażowe tematy oczywiście zdarzają się, bo to jest jakby core biznesu każdej firmy w zasadzie. Natomiast ciężko powiedzieć, czy to jest zdecydowana większość. Ja myślę, że to się dzisiaj rozkłada bardzo fajnie na różne obszary i to, co najbardziej cieszy mnie w naszej pracy, to to, że nigdy nie wiem, co znajdę w mailu pod tytułem RFP. Nie jestem w 100% przekonany, czy tam znowu będzie chodziło o sprzedaż. I za każdym razem te maile mnie na maksa zaskakują, co jest bardzo pozytywne.
Czyli to na pewno zapewnia pewną przyszłość, tak, że jakby nic nie jest oczywiste, nic nie jest stałe. Przejdźmy zatem do mięcha. Tak chciałbym ten obszar jakby zaadresować. Jak wkręcić człowieka w grę? Innymi słowy, jak spowodować od strony zarówno pewnej historii do opowiedzenia, metod, technik, no i oczywiście całej strategii być może wdrożenia, żeby wykonał pewne czynności, czyli żeby on przeszedł w tą ścieżkę zaangażowania faktycznie, żeby był zaangażowanym pracownikiem, cokolwiek by to na końcu znaczyło, czy on będzie sprzedawał, czy on będzie dzielił się wiedzą, czy on będzie się dokształcał i tak dalej. Jak to tak naprawdę technicznie wygląda, czyli innymi słowy, tak żeby słuchacze dostali odpowiedź, czym ta gamifikacja dzisiaj jest, czy może być, jak to w praktyce działa?
To ja może przewrotnie zadam tobie pytanie, żeby dobrze przejść i uświadomić słuchaczom, jak powinna działać dobrze gamifikacja. Czy pamiętasz, co robiłeś w wrześniu, gdy był atak na World Trade Center?
Tak, bardzo dokładnie. Jestem w stanie sobie przypomnieć miejsce, czas i emocje.
Tutaj jest jedno bardzo istotne słowo – emocje. Emocje wywołują zapamiętywanie. Wspomniałeś tutaj o tym, że jesteś w stanie sobie dokładnie przywołać obrazy, które widziałeś, gdy był 11 września, tych tragicznych gdzieś tam wydarzeń. I to tak właśnie działa. Nasz umysł na co dzień jakby działa na autopilocie. I w momencie, gdy zaczyna się dziać wokół nas coś, co wywołuje w nas emocje, my z tego autopilota jesteśmy wytrącani i zaczynamy podświadomie zapisywać obrazy i po kilkunastu latach jesteśmy w stanie sobie je dokładnie przypomnieć. To jest jakby fenomen naszego umysłu. I zobacz, w grach te emocje są, w pracy nie zawsze. My w pracy jakby bardzo mocno działamy na autopilocie, popadamy bardzo często po kilku latach w rutynę. To nam po prostu nie sprawia przyjemności. I jak wkręcić ludzi w grę? Bardzo prosto. Wywołać w nich odpowiednie emocje. I to jest jakby coś, czym my się zajmujemy. Czyli czy kampanie gamifikacyjne, czy platforma gamifikacyjna, którą wdrażamy, ma dawać konkretną wartość userom, pracownikom, ale ma mieć sobie odpowiedni ładunek emocjonalny, żeby zwrócić na siebie uwagę. Bo bardzo często te platformy gamifikacyjne to 7., 8. czy 9. aplikacja, z której pracownicy są niestety zmuszani korzystać, co też jest ogromnym błędem. Natomiast naszym celem w tym, co robimy, jest to, żeby zachęcić ich do tego, żeby oni poczuli, że warto to robić. I jeżeli jest tam odpowiedni ładunek emocjonalny, to odpalamy w nich tak zwane zapamiętywanie. Tak? Więc na przykład dzięki temu łatwiej uczyć, pozyskiwać wiedzę i tak dalej.
No dobra, to nie pozostanę ci dłużny, bo wiesz, emocje, jakie przywołałeś tutaj 11 września, to były bardzo silne elementy. Na co dzień nie jesteśmy w stanie, więc ja ciebie poproszę o konkret. W jaki sposób te emocje wywołujecie przy pomocy właśnie gamifikacji?
W pracy jest to prostsze niż w marketingu na pewno, bo w pracy tych emocji takich na co dzień związanych z pracą jest mało. Tak? Jeżeli ludzie popadają w rutynę, tak jak na przykład w call center, to zwrócić ich uwagę na coś innego niż zawsze jest proste. Więc jakby w tym celu wykorzystujemy storytelling, czyli opowiadanie historii, bo storytelling w idealny sposób wywołuje emocje. Tak? Czyli tego typu elementy, jak właśnie narracja fabularna w platformie, powoduje, że pracownicy zwracają na to uwagę, wytrącamy ich na chwilę z autopilota. Jeżeli dobrze później zaplanujemy pewne działania, które mają ich angażować w ekstra rzeczy, to powodujemy, że wzrastają szanse na powodzenie tego typu projektów. Więc no, tyle mogę, myślę, zdradzić, że ten storytelling jest tutaj kluczem do nie sukcesu, ale do tego, żeby zacząć ten sukces budować.
Okej, okay, czyli osadzamy, osadzamy pewne działania w historii, tak? Czyli powiedzmy, że Jasi i Małgosia idą przez las i szukają domku z pierników i po drodze dzieją się różnego rodzaju przygody i w każdej tej przygodzie zaszyta jest jakaś wartość, która z jednej strony jest emocjonalną wartością dla użytkownika, a z drugiej strony jest elementem biznesu, czyli wzmacnia, czyli jeżeli to zadanie, powiedzmy, zostanie, czyli dajmy na to, podniosą szyszkę, zrobią coś, to wnoszą jakąś realną wartość dla szyszki, dobrze, dla szyszki, przepraszam, dla firmy. Oczywiście dobrze rozumiem.
Tak. Bardzo ogólnikowo mówiąc, bardzo dobrze rozumiesz, bo właśnie jakby osadzenie codziennych czynności związanych z pracą w pewnego rodzaju fabule, tak? Czy właśnie fabularyzacja tych działań powoduje, że mamy zwiększone szanse na to, żeby przykuć uwagę użytkowników. Tak? Natomiast trzeba zachować pewnego rodzaju balans, bo tutaj bardzo skrajny przykład podałeś, który może w firmie do końca się nie sprawdzi, bo jednym z elementów nieudanych gamifikacji jest trywialne opowiadanie tych historii, tak? Czyli pokazywanie pracownikom obrazków, które kojarzą nam się raczej z dzieciństwem, a niekoniecznie jakby z poważnym biznesem. I jakbyśmy sobie tak odpowiedzieli na pytanie, kiedy ostatnio my jako dorośli ludzie graliśmy w grę, która miała fabułę i nas ciągnęła, to jest bardzo mały odsetek ludzi, którzy tak naprawdę powiedzą, no było to niedawno, wczoraj, przedwczoraj. My dzisiaj jakby raczej gramy w gry casualowe, tak? Spędzając czas na przykład w metrze, odpalamy sobie Angry Birdsa po to, żeby dać szybką dawkę dopaminy. Nie mamy czasu na wkręcanie się w tego rodzaju historie, więc my w naszych realizacjach nie budujemy historii, w którą trzeba się wkręcić mocno, żeby właśnie wpaść w ten stan flow i czekać, co się wydarzy dalej. To jest dobre w kampaniach gamifikacyjnych, natomiast fabuła jest tutaj po to, żeby przykuć uwagę. Ale system, który budujemy, ma dawać realne wartości pracownikom, chociażby w postaci tego, że na bieżąco mogą monitorować realizację swojego celu. Chociażby jakby to, że na platformie mogą inspirować się tym, jak realizować ten cel po mistrzowsku i mają pełną autonomię, w jaki sposób mogą go realizować. I tutaj właśnie trochę uchylam rąbka naszego know-how, ale mówimy tu o tak zwanym engagement circle, czyli takim kole zaangażowania.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Okej, to ty mi rozjaśniłeś w tej chwili, bo faktycznie mogłoby się bardzo wielu osobom w tym mi wydawać, że gamifikacja faktycznie bazuje na tych skrajnych emocjach. Może nie na skrajnych emocjach, ale na odpowiednim poziomie, na odpowiednio wysokim, czyli na jakby wyjściu poza jakąś taką orbitę szczęścia, czyli na faktycznie, czy to będą endorfiny niemalże, tak jak w bieganiu, a tak naprawdę tu chodzi bardziej o utrzymanie pewnego flow na wyższym poziomie niż było to dotychczas, ale czy to nie będzie też tak, że ludzie się zaczną przyzwyczajać do tego poziomu, czy nie będą oczekiwać w związku z tym, czym mnie, droga firmo, zaskoczysz, żeby jednak ten poziom był. Innymi słowy, czy w przypadku angażowania do na przykład rozwoju nie ma czegoś takiego, że ten poziom, wymagany poziom zaangażowania albo żeby to zaangażowanie rosło, będą wymagane coraz to mocniejsze bodźce?
No i tu jakby poruszasz bardzo istotny element, ponieważ to jest pewnego rodzaju ryzyko, tak? Jeżeli wdrażamy grywalizację do firmy, to jest bardzo wysoce prawdopodobne, że po kilku miesiącach użytkownicy przyzwyczają się do tego typu działań i do tego typu narracji, którą na przykład prowadzimy, jeśli chodzi chociażby o podróżowanie po mapie, tak? Więc bardzo często te platformy gamifikacyjne czy kampanie, które trwają dłużej niż pół roku, no nie przynoszą takich efektów. Jest duży pik na początku, a później spadek zaangażowania. Jednym z elementów kolejnych, które są zidentyfikowane, dlaczego te projekty się nie udają, to brak niespodzianek. Jeżeli przyzwyczajemy użytkownika do pewnego rodzaju flow i tak zwanej prototypowej ścieżki przejścia, przykładowo poniedziałek, środa, piątek zawsze są wyzwania, wejść na platformę, zrealizuj je, zdobądź punkty, wymień na nagrody, no to nie mamy szans na dłużej przykuć jakby uwagi, więc te niespodzianki są tutaj istotnym elementem i chociażby taki prosty zabieg jak zmiana fabuły, tak, co 3 miesiące na przykład, jeżeli chcemy, żeby kampania trwała rok, powoduje, że ponownie wytrącamy ludzi z autopilota, więc myślę, że to powinno być jednym z elementów udanych gamifikacji, żeby zaskakiwać użytkownika.
Spróbuję teraz opisać, jak wygląda idealne wdrożenie i zastosowanie gamifikacji w praktyce. Czyli macie za sobą już bardzo dużo wdrożeń, w tym kilka naprawdę gigantycznych wdrożeń, poprzedzonych też pilotami, z tego co kojarzę, długotrwałymi pilotami. Jak to wygląda według ciebie, gdybyś miał komuś, na przykład klientowi, doradzić, jak powinien się w ogóle przygotować do rozmowy z tobą i do wdrożenia, to jak to według ciebie powinno wyglądać najlepiej krok po kroku?
Krok po kroku. No, na pewno pierwszym elementem tego, jak klient się do nas zgłasza, to jest kwestia tego, że bardzo ważne jest, aby mieć określone, konkretne rzeczy, które chce się osiągnąć. Tak? Jakby zapytania pod tytułem zróbmy jakąś gamifikację, bo jest to modne, przestały być modne, krótko mówiąc. Tak? To jest sytuacja, w której do gamifikacji i do wdrożeń tego typu trzeba podchodzić odpowiedzialnie, więc bardzo często są to raczej dojrzałe firmy i korporacje, które albo mają już przetestowane jakieś mechanizmy, albo oddziały zagraniczne realizowały tego typu działania i są przekonane, że to jest jakby dobry kierunek. Natomiast kolejnym krokiem jest to, żeby dać sobie czas, bo słowo ASAP w grywalizacji i w ogóle we wszystkich projektach informatycznych jest nadużywanym sformułowaniem, a gamifikacja źle wdrożona może przynieść bardzo dużo złego, więc ten czas jest tutaj istotnym elementem i mimo tego, że mówi się o tym, że są już gotowe rozwiązania na rynku, to jeżeli są gotowe i faktycznie dobrze przetestowane, to można ten okres wdrożenia skrócić do miesiąca. Tak? Natomiast w momencie, gdy mówimy o tym, że mamy zaprojektować na przykład kampanię gamifikacyjną, to te 2-3 miesiące jakby pracy jest potrzebne do tego, żeby to po prostu zrobić dobrze. Natomiast jak już wytworzymy oprogramowanie, czy to kampanię gamifikacyjną, gdzie mówimy tu o istotnych elementach takich jak fabuła i tak dalej, wyzwania, które zaplanowaliśmy dla użytkowników, to nie jest sukces. Jakby samo wdrożenie również nie jest sukcesem, bo później kończy się na tym, że stawia się kropkę po zdaniu pod tytułem 60% osób się zarejestrowało. Tak? Istotnym elementem, jak we wszystkim, jest marketing, czyli trzeba zaangażować użytkowników w to, żeby oni w ogóle chcieli tam wejść. Nie możemy doprowadzać do sytuacji, których to zmuszamy pracowników do tego, żeby korzystali z narzędzia, które projekt manager przyniósł do firmy, bo to jest jeden z podstawowych błędów, które się popełnia i łamie się podstawową zasadę dobrowolności, tak, tego typu rozwiązań. Więc kolejnym takim krokiem po zbudowaniu narzędzia musi być dobrze zakrojona kampania marketingowa po to, aby pracowników przekonać do tego, że warto tam wejść. Jakby nie przekonać, dlaczego to jest ważne dla firmy, tylko dlaczego jest to ważne dla ciebie, drogi użytkowniku. Czyli skupienie się na potrzebach użytkownika i korzyściach, które płyną dla niego, a niekoniecznie dla firmy. Bo jeżeli zrozumiemy jedną bardzo istotną rzecz, że zadowolony pracownik równa się zadowolony klient, to jest klucz do sukcesu. A bardzo często o tym się zapomina, dbając tak naprawdę tylko i wyłącznie o potrzeby naszych klientów. Powinniśmy zacząć w swoim ogrodzie po to, żeby inni mogli go podziwiać, tak? I to jest jakby istotny element, na który warto zwrócić uwagę. No i później jest bardzo istotne to, żeby platforma była wypełniona odpowiednim contentem, tak? Żeby właśnie pracownik, który tam wejdzie, bo na przykład ma już powód biznesowy, my to nazywamy business reason, żeby później miał reason to believe, czyli powód, by uwierzyć, że warto tam zostać, żeby to nie zakończyło się tym, że zrealizuje 3 wyzwania, zgarnie skarpetki i podziękuje. Tak? To jest jakby istotny element do tego, żeby to zrozumieć. Więc tak naprawdę w kilku krokach, które może wydają się być proste, można wdrożyć gamifikację, tak? Czyli mieć konkretny cel, zbudować konkretne rozwiązanie, dobrze je wypromować i później dobrze je prowadzić, żeby osiągnąć sukces. Natomiast jak to bywa, diabeł tkwi w szczegółach i tak naprawdę jest wiele istotnych elementów po drodze, które trzeba wziąć pod uwagę. Jednym z nich jest właśnie chociażby społeczność. O wiele łatwiej i lepiej angażuje się społeczność, która jest skupiona w jednym miejscu. Dlatego na przykład kampanie marketingowe na Facebooku, które też wykorzystują mechanikę gier, zaliczają ogromne zasięgi, tak? Bo tam ta społeczność już jest. W pracy bardzo często społeczność nam się wydaje, że jest, ale bardzo często są jednostki, które po prostu przychodzą, pracują i nie mają wspólnego celu, wspólnej wizji i jakby nie są skupione wokół czegoś ważnego, tak? Po prostu realizują swoją pracę.
Czyli lepiej, jeżeli mamy duży zespół, czy dużą firmę, powiedzmy, lepiej dzielić ją na mniejsze zespoły właśnie po to, żeby tworzyły się właśnie te mikrospołeczności i ewentualnie zrobić jakby dwa poziomy takiej rozgrywki, jeżeli zaryzykuję takie stwierdzenie, czyli jedno to jest zaangażowanie bezpośrednio osób w ramach zespołów, ale potem wyobrażam sobie, ja teraz szyję troszkę na gorąco, ale drugim elementem, czy drugim poziomem będzie budowanie, zaangażowanie zespołów i konkurowanie, można powiedzieć, pomiędzy nimi samymi. Czy to jest jakiś pomysł?
Jest to na pewno jakiś pomysł i generalnie każdy duży cel zawsze warto walić, jakby dzielić na kawałki. Tak? Natomiast istotnym elementem tego, o czym powiedziałeś i właśnie to jest ten niechciany schemat, z którym chcemy walczyć, jest tutaj konkurowanie. Ja uważam, że o wiele i chyba wszyscy słuchacze się ze mną zgodzą, chociaż ciężko nam to przechodzi przez usta, lepiej współpracować niż konkurować. Zresztą Maćku, to jest twoje słowo, które powtarzasz od dłuższego czasu, współdziałajmy. Tak? I to jest jakby bardzo piękne w swoim zamyśle, natomiast bardzo trudne do realizacji i pewnie się ze mną tak, zgodzisz. Jest, tak? Natomiast zrozumienie tego, że współpraca jest o wiele bardziej wartościowa dla firm, dla korporacji, jest kluczem do sukcesu. Dzisiaj jakby te firmy wszystkie muszą zrozumieć, że nakręcanie rywalizacji pomiędzy pracownikami, szczególnie jakby pomiędzy pokoleniem Y, nie prowadzi do sukcesu, a w moim odczuciu prowadzi jakby donikąd. Tak? Więc jakby mamy sytuację, w której dlatego tak znowu dzisiaj jakby w trendzie są organizacje turkusowe, tak? Może słyszałeś o tym trendzie, słuchacze może też, gdzie jakby mówimy o samodyscyplinie, samozarządzaniu i o takim prostym, ale bardzo fajnym podejściu, że każdy pracownik stanowi ogromną wartość. I o tym się mówi, bo jakby bardzo często na stronach korporacyjnych się to pisze, ale później spotykając się z taką prawdziwą rzeczywistością, gdzie mamy narzucone KPI, cele sprzedażowe, sami trochę jakby jako kierownicy, menadżerowie wprowadzamy tą rywalizację. My bardzo często rywalizujemy z innymi kierownikami, departamenty rywalizują pomiędzy sobą, kto przyniesie lepszy projekt do firmy i no to jest taka dzisiaj, taką dzisiaj mamy klimat, można powiedzieć, natomiast myślę, że on się będzie zmieniał i my w tym jakby widzimy dużą szansę, bo gamifikacja może tego typu działania wspierać.
To mam dla ciebie jeszcze dwa ostatnie pytania. Powiedz mi, bo właściwie wy jesteście spółką, firmą technologiczną czy doradczą?
My jesteśmy firmą, która łączy dwa światy, czyli jakby kwestie perswazji, zmian zachowań, czyli można powiedzieć konsultingową, z technologiczną. I tutaj jakby stosujemy takie powiedzenie, nawet pokazujemy je na slajdach, że inspirujemy się kaptologią, czyli taką nauką o łączeniu właśnie świata perswazji, psychologii behawioralnej z technologią. Tak? I mamy od dłuższego czasu taką misję, żeby tworzyć rzeczy odpowiedzialne społecznie, czyli oprogramowanie, które wypuszczamy na rynek, czy też kampanie, które realizujemy dla pracowników. Kluczem jest dla nas to przy projektowaniu, żeby to było odpowiedzialne społecznie i wcale nie jakby na trend związany z CSR-em i tak dalej, bo to nie o to chodzi, tylko uważamy, że technologia powinna być dla ludzi. Nie powinna zastępować człowieka, tylko powinna go wspierać na drodze do celu i to jest jeden z elementów, o który mocno dbamy.
Nie, bo tak pytam, bo mimo wszystko wchodząc, to jakby główna część twojego zespołu to są programiści, prawda? I tak się zastanawiałem, bo ty chyba nie jesteś jakby z wykształcenia ani programistą, ani informatykiem. Akurat tej historii nie znam, ale tak mniej więcej sobie to wyobrażam. A stworzyłeś, no można, bardzo dużą firmę, która zajmuje się, która jest oparta, można powiedzieć, na technologiach informatycznych. I no właśnie takie trochę pytanie jakby z gatunku dodatkowych. Jak się zabrać w ogóle za budowę firmy jakby bez takiego no, przygotowania, można powiedzieć, technicznego? Bo rozumiem, że miałeś pomysł, miałeś wizję, ale nie ty wystukałeś kod.
Tak, no miałem pomysł, miałem wizję i kompletnie jakby nie znam się na programowaniu. Mój wspólnik, z którym zakładałem firmę, Michał Nyga, którego serdecznie pozdrawiam, również nie był programistą, ale byliśmy młodzi, mieliśmy 24 lata, nie mieliśmy nic do stracenia, więc odeszliśmy z korporacji, gdzie mieliśmy bardzo wygodną i komfortową posadę, czyli wyszliśmy z tego naszego, z tej naszej strefy komfortu i skupiliśmy wokół siebie ludzi, wokół tej wizji i pomysłu. Skupiliśmy wspaniałych ludzi, którzy razem z nami ten cel realizują i jakby dalej go realizujemy, bo co chwilę rynek zaskakuje nas czymś nowym, więc nie trzeba być dzisiaj programistą, żeby stworzyć firmę technologiczną i wiele takich przykładów na polskim rynku jest, gdzie po prostu ktoś miał fajny pomysł, nie bał się o nim opowiadać, nie z każdym podpisywał NDA, bo jakby po prostu zaufał przestrzeni, że zbudowanie wokół siebie ludzi, którzy są tak samo szczerzy jak ty, spowoduje, że będziesz mógł osiągać o wiele więcej. Tak? Bardzo taki jeszcze ciekawy właśnie temat, który w tym świecie startupowym się rodzi, to jest takie zdanie, którym mam fajny pomysł na biznes, ale musiałbym z tobą podpisać NDA, żebyśmy w ogóle zaczęli ze sobą rozmawiać. Tak? I tutaj warto powiedzieć, że pomysł to jest tylko jakieś 5-10% do sukcesu. Tak naprawdę najbardziej istotnym elementem jest egzekucja.
Jesteście jeszcze startupem? To znaczy w ogóle tak myślicie o sobie jako o startupie?
Ja właśnie bardzo się bronię, jak ktoś nazywa mnie startupem, bo dzisiaj jest taka moda na bycie startupem. My nie chcemy być startupem i już nie jesteśmy generalnie. Startup dla mnie to jakby organizacja, która poszukuje swojego modelu biznesowego, a dla mnie biznes to sytuacja, w której wszystkie działania, które wspólnie realizujemy, powinny zmierzać do tego, żeby finalnie dowozić wynik finansowy, bo jakby po to się robi biznes. Więc my w 2016 roku przestaliśmy używać tego słowa startup, bo wtedy określiliśmy jasno i klarownie swój model biznesowy. Dzisiaj wiemy, na czym chcemy zarabiać pieniądze i na czym je zarabiamy.
Grzegorz, gdzie nasi słuchacze mogą ciebie znaleźć? Gdzie, jak się z tobą mogą skontaktować, gdzie mogą o tobie więcej poczytać, czy ciebie przeczytać, czy zobaczyć?
Mogą mnie znaleźć w Katowicach osobiście. Zapraszam do naszego klimatycznego biura w fabryce porcelany, gdzie właścicielowi tej porcelany udało się stworzyć przepiękne miejsce na Śląsku, które stało się taką mekką firmą IT, ale też takich firm, które mają trochę inne podejście do biznesu. I jeśli chodzi o, jeżeli ktoś nie ma czasu na to, żeby przyjechać do Katowic, to można mnie znaleźć w internecie. Ostatnio mieliśmy fajny artykuł w Forbesie, gdzie jakby pojawił się ogólny taki artykuł o gamifikacji i tam mieliśmy taki fajny, szczery artykuł o tym, że dla nas ta gamifikacja do tej pory to trochę gamifikcja i że tak naprawdę powinno chodzić o prawdziwe zaangażowanie. Także polecam się na LinkedInie, na Facebooku, na mojej stronie, na naszej stronie internetowej też jest kontakt do mnie. Generalnie jestem bardzo otwartym człowiekiem, więc lubię rozmawiać z ludźmi. Niekoniecznie zawsze się to musi kończyć biznesem.
Grzegorz, pięknie ci dziękuję za podzielenie się wiedzą. Powiem tak, spodziewałem się troszkę rozmowy standardowej o grywalizacji, a my faktycznie rozmawialiśmy o gamifikacji, trochę o gamifikcji. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy była to bardzo pouczająca, inspirująca, a jednocześnie taka rozmowa, która stanowi pewien początek czegoś więcej. Jeszcze raz bardzo dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję również za zaproszenie i mam nadzieję do usłyszenia.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.
Wnoszą jakąś realną wartość dla Szyszki, dla firmy.
Kiedyś, krótko mówiąc, słuchaliśmy własnej intuicji, później do głosu dopuściliśmy naszych klientów, a dzisiaj słuchamy wyłącznie naszych użytkowników i to przynosi najlepsze efekty, ponieważ te projekty są bardziej dopasowane do ich faktycznych potrzeb.